Radio Praga, WPRM.
Zapraszam na targowisko sztuki, które odbędzie się 3 i 4 października w Butelkowni na terenie praskiego Konesera. Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie. Kamila Czerwińska.
Dobry wieczór. Dzisiaj spotykamy się w kolejnym odcinku spotkań z artystami skupionymi wokół targowiska sztuki. Właśnie goszczę w galerii 3U10 na warszawskim Mokotowie, gdzie kończy się dzisiaj wystawa Filipa Łozińskiego. Cześć Filipie.
Cześć, dzień dobry.
Może najpierw powiedz kilka słów, o czym była twoja najnowsza wystawa, która tutaj właśnie się kończy.
Wystawa nosiła tytuł Samotnicy i Misantropii, no to było o ludziach. O ludziach, o relacjach, o pustce.
Ty tak naprawdę już od dłuższego czasu malujesz cały czas taki powtarzający się, bardzo popularny ostatnio w twojej twórczości motyw. To są puste przestrzenie wypełnione bardzo małymi postaciami ludzkimi. Skąd taki koncept?
Znaczy na samą formę to się zaczęło od wprowadzenia do kina ujęć z dronów. W sensie, no nie było wcześniej czegoś takiego ujęcia, aż takiego skrótu, nie? Mm-hmm. Że w zasadzie to jest z lotu ptaka, ale tak nisko. No jakoś mnie to wtedy, coś się wtedy we mnie zmieniło, jak to zobaczyłem pierwszy raz. No w zasadzie to się wzięło z kina.
Czyli na tobie wrażenie właśnie zrobiły te ujęcia z dronów. A dlaczego to ciebie tak poruszyło?
No łatwo jest opowiadać historię używając ludzi, nie? Więc no to dało taką jakby, uświadomiło mi taką możliwość, że można opowiadać tłumem.
Opowiadać tłumem, a opowiadać o czym?
Opowiadać tłumem o ludzkich relacjach, o ludzkich oddaleniach się od siebie w pewnym sensie, nie? O samotności w tłumie. No o różnych, o jakichś moich obserwacjach społecznych, tak? Socjologicznych można powiedzieć.
No właśnie, bo ty też dosyć specyficzne tytuły dajesz i one zawsze się gdzieś tam odnoszą właśnie do tej ludzkiej, tej przestrzeni relacyjności. I kiedy się patrzy na twoje obrazy, to widać właśnie dużo pojedynczych postaci gdzieś tam rozbieganych po płótnie, ale też skupionych. Jak myślisz, czego te postacie z twoich obrazów szukają?
Znaczy to też często jest tak, że opowieść jest powiedzmy o dwóch z nich, i gdzieś to jest w obrazie podkreślone, a cała reszta często stanowi tło.
Te dwie postacie, które są tymi głównymi bohaterami każdego obrazu, czego one szukają?
No, a może jest tak, że się właśnie odnaleźli, nie? W tym zagmatwaniu.
Odnaleźli się, czyli odnaleźli co?
Może i szczęście.
Co jest dla ciebie największą inspiracją w tworzeniu?
Ja szczerze mówiąc, mało oglądam innych obrazów. Nie mam jakichś ulubionych, znaczy miewałem na przestrzeni lat jakichś tam ulubionych malarzy, ale powiedzmy, że się tak zmieniało, że jestem w stanie powiedzieć, jaki jest mój ulubiony malarz, nie? Czy coś. W ogóle to było tak, że ja zaczynałem od takich abstrakcji geometrycznych i no, gdzieś z czasem zacząłem w to wplatać tych ludzi.
Coś tam jednak cię skłania do tego tworzenia.
W takim razie po prostu jakieś takie obserwacje społeczne. Nie?
Skąd właśnie nacisk na ten temat w twórczości?
No bo to jest coś, co nas otacza. Nie? Cały czas. To jest najbliżej.
Nie da się od nich uciec.
Da się, ale po co?
No wiesz, właśnie różnie to bywa. Dla ciebie po co? Czyli dla ciebie te relacje, to znaczy, że te relacje są dla ciebie bardzo, bardzo ważne. Na tyle ważne, że tworzysz o nich obrazy, wiesz, bo ludzie malują różne rzeczy.
No tak, no też mam takie pomysły czasami, żeby zostać pustelnikiem, nie? Człowiek też czasami ma dość, nie? Przesyt, nie? To się zdarza, ale tak, ale no, wracam do miasta, do zgiełku, do wszystkiego, nie? Do tego, gdzie się wszystko dzieje. Nie?
No dobra, to jacy są ci bohaterzy z tych twoich obrazów?
Bardzo różnie. Czasami to są konkretne postaci, ale nie zawsze. W sensie na przykład kiedyś miałem taki obraz, on się nazywał Może znałeś człowieka, może słyszałeś jak grał. I to jest taki znany, już nie żyjący, to był taki znany, można powiedzieć, bard krakowski, nazywał się Gienek Gąska. No jakoś, nie wiem, od dziecka lubiłem go obserwować. Nie? Coś, to był taki jakiś pierwszy impuls, że sobie uświadomiłem, że można inaczej.
Inaczej co?
Inaczej, no, nie, no inaczej żyć, nie? Że nie, to nie jest powiedziane, że musisz iść do pracy, tak? Da się być wolnym człowiekiem w systemie, powiedzmy.
Czy tego właśnie zacząłeś szukać, tworząc i malując?
Ja w ogóle zaczynałem od grania na gitarze, więc tak w ogóle całą tą... To tak, trochę tak. Trochę tego właśnie szukałem. No.
Czy dlatego właśnie zacząłeś malować?
No tak, chyba tak.
I czy ta ścieżka malarska dała ci tą wolność właśnie, której szukałeś?
Tak, zdecydowanie tak.
Czyli jest to wolność od czego?
Wolność od schematów w pewnym sensie, nie? Od takich utartych, nie wiem, konkretnych godzin, w których coś trzeba robić, takich różnych, no takich naprawdę prostych, zwykłych problemów, nie? No bardzo sobie to cenię.
A dlaczego?
No bo lubię sobie sam stawiać cele też, ale no lubię sam wybierać, nie? Co zrobię, kiedy zrobię, jak zrobię.
Myślisz, że właśnie artyści często wybierają tą ścieżkę kreatywną dla tej wolności?
No tego nie wiem, ale ona się na pewno i tak pojawia, więc...
A czy ona nie kojarzy ci się też z pewnego rodzaju życiowym chaosem?
Nie, no oczywiście, że tak. No ale to no, coś za coś, nie?
Czyli ten chaos nie jest taki straszny i ta wolność jednak wynagradza te bolączki wszystkich artystów, które przeżywamy?
No oczywiście, że tak.
No dobrze, to jak już jesteśmy przy tych bolączkach, jakie są te bolączki, które, z którymi musisz się na przykład jakoś mierzyć, mimo całej tej fajnej wolności, którą masz?
Wiesz co, teraz to już chyba nie ma ich dużo, ale na przestrzeni lat faktycznie no jest to jakaś taka niestabilność finansowa, jakieś takie takie prozaiczne, proste problemy. Nie? Ludzi, którym nikt nie powie, że co miesiąc dostaną tyle i tyle. Nie? No ale właśnie coś za coś.
No dobrze, to jeszcze wracając do mojego wcześniejszego pytania. Co cię tak naprawdę najbardziej inspiruje do tworzenia? Powiedzieliśmy już o wolności. Ona zawsze jest gdzieś tam z tyłu, to tym motywatorem na pewno, ale co jeszcze?
No ona przede wszystkim chyba też jest do tego potrzebna, nie? Żeby w spokoju robić swoje. Tych inspiracji się chyba nie szuka do końca, tylko one się tam mogą pojawić z zupełnie tak nieoczekiwanej gdzieś tam strony, z jakiejś sytuacji, z jakiegoś kadru, z jakiegoś filmu, coś zobaczyć, jakąś doniczkę, jakiś kształt, nie? No, wszystko może być inspirujące, nie?
Tak bardzo mi się podoba.
Tak sobie chodzę i coś tam czasem czerpię, nie?
A czego poszukujesz w tworzeniu dla siebie?
To znaczy, wiesz, na pewno poszukuję dalszej zmiany, nie? Dalszego rozwoju tego wszystkiego, nie? W jakąś stronę. Myślę, że teraz bardziej w stronę właśnie okrojenia tego, bo ten tłum trochę mi się wymknął spod kontroli.
Co to znaczy?
Znaczy, że zrobiło się tego wszystkiego za dużo. A miało być estetycznie, a trochę przestało być.
A dlaczego tak się stało?
No nie wiem, no przez jakiś czas mi się to po prostu podobało. I ta forma trochę przerosła treść. I teraz chyba będę próbował to jednak ograniczyć.
Myślisz o zmianie stylu?
Nie, nie, nie tylko nie, chyba nie. Ale no jeszcze nie. Tak całkiem to nie.
Czyli o czym właśnie myślisz? O jakiej zmianie?
No powiedzmy o odsączeniu, totalnym odsączeniu z koloru, ograniczenia opowieści do kilkunastu postaci, no kilkudziesięciu powiedzmy, na pewno nie kilku tysięcy, bo to już dochodziło do takich powiedzmy liczb. Nie?
Chcesz mi powiedzieć, że na jednym z twoich obrazów można znaleźć na przykład kilka tysięcy postaci?
Były takie obrazy, no. Wow. Ja tego nigdy nie liczyłem, ale podobno ludzie to wrzucają do ChatGPT i on tam mówi, że na przykład tu jest 1200 ileś. No.
To niesłychane, bo tak naprawdę taki obraz potem można miesiącami oglądać, czytać i odnajdywać nowe postacie. To też fajne dla odbiorcy, myślę.
No pewnie tak, ale trochę w tym może zginąć historia.
Okej, czujesz jednak bardziej, że te twoje historie, które w tobie wybrzmiewają, potrzebują więcej pustki? Skąd to poszukiwanie pustki? Bo wcześniej mówiliśmy właśnie o tych relacjach, tak jeszcze zagaję. A tutaj jednak mówisz, że już za duży ten tłum na płótnie i poszukiwanie przestrzeni, tak?
No okej, ale z tymi relacjami też jest tak, że to przecież nie potrzebujemy tysięcy ludzi, nie? Jakby każdy ma jakiś swój mikro, nie widać mnie w radiu.
Właśnie teraz Filip Łoziński pokazał rękami, jak bardzo dużych tłumów nie potrzebujemy.
Właśnie. Każdy ma jakiś, powiedzmy, prywatny, najbliższy świat, nie? I to też, no i o tym też można opowiadać. Nie?
No powiem ci, że jak ja patrzę na twoje obrazy i jak słyszę teraz, co mówisz, bardzo mocno wybrzmiewa tutaj właśnie ta relacyjność, te relacje, że one są jakby jakimś takim głównym tematem twoich prac, co jest o tyle ciekawe, że ty ubierasz też te, tutaj właśnie musimy trochę może słuchaczowi radia też powiedzieć, na co patrzymy, bo patrzymy teraz na obrazy Filipa. No jakby te postacie, które się pojawiają na obrazie, one nie są ułożone w jakieś chaotyczne wzory, tylko one jednak układają się w konkretne geometryczne kształty. Czy ty próbujesz w ten sposób jakoś ten tłum ogarnąć?
No właśnie to też bywało różnie, bo tam jeszcze parę lat temu to one były rozrzucone bardzo chaotycznie, bardzo, znaczy nie bez sensu, ale no, geometrii w tym nie było wcale. Ta geometria, no nie wiem, to znaczy ona powiedzmy pomaga, bo gdzieś w niej też powiedzmy są w niektórych obrazach dwie, cztery postaci, o które w tym obrazie generalnie chodzi, a ona stanowi taki rodzaj tła, takiego no nie powiedział, żeby dobrze ogarnąć, nie? Bo to też jest takie, powiedzmy, że oni idą skądś dokądś, robią co chcą.
No powiedziałabym, że nie do końca robią co chcą, bo zobacz, oni jednak układają się właśnie w jakieś kształty geometryczne. Są i kule, są i jakby proste linie. No jednak gdzieś skupiają się ze sobą.
Oni do tych linii dochodzą albo od nich odchodzą, nie? To też nie jest tak, że muszą tam być, nie? To jest takie dosyć, ta geometria jest takim dosyć luźnym tłem, można powiedzieć.
Powiem ci, że mi się to bardzo skojarzyło teraz z tym, że jest jakaś forma geometryczna, którą ty próbujesz te postaci w jakiś sposób, nie wiem, zatrzymać albo ograniczyć, a one i tak robią swoje.
No tak.
Trochę jak w życiu.
W tych formach też czasami o coś tam, te formy czasami do czegoś nawiązują, ale też nie zawsze, nie? Na przykład...
No właśnie, o którym?
ten na środku, on się nazywa Wychowali wodnika na koziorożca. To jest... No i powiedzmy, ta forma jest, nawiązuje do jakiegoś, do czegoś, co może się, nie bezpośrednio, ale może się kojarzyć z jakimś układem czegoś na niebie, nie? No ale w dalszym ciągu stanowi w zasadzie tło dla samej historii, nie?
No dobra, właśnie, teraz powiedziałeś o historiach. Te historie najbardziej chyba widać u ciebie w tytułach. Te tytuły też są specyficzne, może podaj jakieś przykłady.
Powiem inaczej, kompletny szaleniec. Miedziaki w kieszeniach i nadzieja w oczach.
O czym jest ten obraz?
O nadziei, o takim gówniarskim, że tak powiem, podejściu, nie? Że można zdobywać świat w ogóle bez niczego, nie? Złodziej, który okrada złodzieja, ma 100 lat przebaczenia.
Skąd taki pomysł na tytuł?
To słyszałem to w jednym filmie, ale podobno faktycznie jest takie bodajże hiszpańskie przysłowie. To się nie liczy, nie?
Czyli rzeczywiście ciebie tak bardzo ta codzienność inspiruje, bo tutaj właśnie z filmu jest jakieś powiedzenie wyciągnięte, tutaj jakaś historia, która ci się pewnie przydarzyła w życiu, czyli to są takie bardzo, bardzo gdzieś tam łapiesz te chwile, które cię otaczają.
Coś tu sobie pomyślałem przy jakiejś tam sytuacji, nie? No tak. No tak, jakbym powiedzmy przeleżał tydzień w łóżku, to nic by się nie stało, nie? I nie byłoby żadnego pomysłu na obraz bez sensu. Chociaż nie do końca, bo pewnie i tak coś...
No coś by się może jednak znalazło, nawet podczas leżenia ten umysł nasz nie jest pustką.
Ale to by było trochę na siłę. A to gdzieś wynika z obserwacji.
Powiedz mi, czy myślisz, że tworzenie to jest samotna podróż?
Tak. Chyba tak. Myślę, że tak. Bywa inaczej, ale generalnie chyba tak. I chyba wtedy jest najskuteczniejsza.
A dlaczego najskuteczniejsza?
No bo efekty są najlepsze. No.
Ale dlaczego?
Tak, nie wiem, tak to po prostu jest. Nic cię nie rozprasza, nic... Albo rozprasza się tylko to, co chcesz. Nie? Do czego chcesz opracować, to co do siebie dopuszczasz, nie? No ja tak mam, ale to też nie jest chyba jakaś reguła.
Tak, no bo wiesz, co człowiek to inne potrzeby i inne podejście na pewno. A powiedz mi, czego poszukujesz w tworzeniu dla siebie?
Wiesz co, chyba właśnie spokoju. Generalnie bardzo mnie to odpręża, no uspokaja, wycisza. Nie? To jest takie trochę terapeutyczne.
I czy dzięki temu malowaniu właśnie odnajdujesz spokój w życiu?
Tak, chyba tak.
To jak to się ma do tego, że bardzo dużo też masz wystaw i jeździsz na różne targi? Jak to łączysz?
No, przesadziłem ostatnio to na pewno z ilością tych wszystkich wydarzeń. No i teraz no już trudno. Czy powiedziało się, trzeba to wszystko jakoś ogarnąć. Ale generalnie lubię te wydarzenia, jak są sporadyczne. Mhm. Czasem się wyłonię z tej pieczary i tam coś poszukam kłopotów, to jest okej. Okay. Ale faktycznie przesyt tego nie, no to chyba nie jest nic fajnego.
Thank you. padły w ubiegłym roku rekordy, jeżeli chodzi o twoje prace i zdaje się, że jesteś autorem najdrożej sprzedanej pracy w obszarze młodej sztuki w zeszłym roku, prawda?
No tak, przynajmniej w tej galerii, w której wystawiam. Nie wiem, jak tam na rynku ogólnie, bo tak prawdę mówiąc nie śledzę konkurencji. Mam, znaczy śledzę znajomych, nie wiem, co się z ile sprzedaje. Ale akurat ta galeria, no jakoś tak to poszło szerokim echem. No.
Jaka to była suma?
38 400.
No właśnie, bardzo piękny wynik rzeczywiście i nic dziwnego, że jesteś obecnie rozchwytywany przez galerię i że właśnie tak jak wspominałeś przed chwilą, nie masz trochę czasu już nawet, żeby ani sił po prostu, żeby już tak intensywnie się pokazywać na różnego rodzaju targach sztuki. Czy tak właśnie jest?
Znaczy, głupio mi narzekać.
Jasne.
Nie znam, może to nieładnie z mojej strony, ale tak, trochę tego za dużo. Już się trochę tym nasycił i chyba trochę zmienię kierunek.
No właśnie tak chciałam zauważyć, że jednak jesteś tym rodzajem artysty, który niekoniecznie ma ochotę chyba pokazywać właśnie wszędzie. Masz ochotę właśnie w tym spokoju po prostu tworzyć swoje pracownie i to był, zdaje się, twój ten pierwotny cel, prawda?
No tak, ale tego też już miałem trochę przesyt. Jakby chciałem tego, chciałem się pokazywać, okay? Ale no, przesadziłem znowu. Mam widocznie skłonność do przesady, nie wiem.
Ja myślę, że każdy w takiej sytuacji by trochę przesadził i ucieszył się, że wszyscy mnie teraz wszędzie chcą i każdy by się na pewno tym zachłysnął, bo chyba dopiero co uczysz się też tych swoich granic i my trochę mamy artyści tą pracę właśnie na całe życie z tym przyglądaniem się tym naszym granicom, bo wszystko byśmy chcieli, oczywiście chcemy osiągnąć sukces, ten sukces wiąże się potem z jakimś bezpieczeństwem też życiowym i stabilizacją, ale to właśnie kosztuje bardzo dużo takiego wysiłku pokazywania się, bycia dla innych i to jest chyba ta wyczerpująca bardzo część naszego zawodu. Zgodzisz się z tym?
No tak, tylko z drugiej strony każdy tego chce. Nie? To jest coś takiego, że no nie wierzę, że ktoś by się z tego nie cieszył.
Oczywiście.
W tym momencie, powiedzmy w pierwszym momencie, no już potem tam się trochę rozmywa.
Bo potem chyba nagle się okazuje, o, ja jednak nie mam takiego charakteru, że mam ochotę cały czas gdzieś być z ludźmi, tak?
No i tu też by się pojawia takie, no bo z ludźmi, no to też zależy. Zależy z kim, zależy gdzie.
Też... Ale chodzi też, bo rozmawialiśmy o tej intensywności po prostu. To chyba też o to chodzi, tak?
No tak. Zdecydowanie jest tego za dużo. W sensie robi się, no to się tworzy się tylko kolejna rutyna. No bez sensu.
No i tu właśnie dochodzimy też do tego miejsca, bo rozmawialiśmy już o tej przestrzeni wolności w sztuce, ale ty teraz też wspominasz o tym, że my bardzo nie lubimy rutyny. Chyba dlatego też jesteśmy tymi artystami, bo my też tej rutyny od 8 do 16 nie chcemy. A tu mówisz, że właśnie wchodzi rutyna. I co w takiej sytuacji jako artysta możesz zrobić?
No postawisz znowu wszystko na głowie. W drugą stronę. I zobaczymy, co się stanie. Nie? To trzeba próbować.
Bardzo odważne i zdaje się, że też ta droga artystyczna jest drogą odwagi też zdecydowanie, bo za każdym razem, proszę, tutaj spotyka cię już ta stabilizacja, wchodzi rutyna i od razu masz ochotę postawić wszystko na głowie.
No trochę tak. W sensie, a też może trochę czuję, że stoję w miejscu. No bo okej, w zeszłym roku padł rekord i potem w zasadzie no nie powiem, że nic się nie zmieniło, bo dużo się zmieniło, ale nie czuję, żeby to mnie gdzieś prowadziło. Jeszcze wyżej, nie?
A co to znaczy to wyżej? Bo o czym myślisz, kiedy mówisz, że coś mogłoby cię wyżej zaprowadzić?
No wiesz, no kto nie marzył o wystawach w Nowym Jorku, nie?
Jasne.
Powiedzmy. Albo coś takiego. No bo właśnie, to nie ma jakichś stopni, nie? W tym zawodzie, że nie ma awansów, nie ma jakichś takich rzeczy, ale no z drugiej strony, jak już, no głupio byłoby się cofać, nie? Trzeba by zrobić jakiś krok do przodu. I też nie musi to się stać oczywiście natychmiast, nie?
Wspomniałeś o tym, że już potrzebujesz zmiany. Czy w takim razie twoi fani mogą liczyć na jakąś dużą niespodziankę, jakąś wielką zmianę w tym, co będziesz teraz tworzył?
Bardzo możliwe.
Powiedział tajemniczo Filip Łoziński.
To znaczy jeszcze nic nie jest zaczęte takiego, co by do tej zmiany prowadziło, ale tak, coś się na pewno takiego pojawi.
Wspomniałeś o tym, że masz potrzebę trochę już wygonić ten tłum ze swoich obrazów, czyli na pewno możemy liczyć na to, że będzie już tych ludzi na twoich obrazach nieco mniej?
Tak, zdecydowanie będzie to mniej geometryczne, mniej automatyczne. i takie, no trochę to wróci do punktu wyjścia, nie?
A co jest tym punktem wyjścia właśnie?
No właśnie postacie rozsypane w miarę chaotycznie, chociaż to też będzie trzeba połączyć z czymś, co było później. No nie, to będzie jakiś taki miks, ale też dużo bardziej minimalistyczny.
Powiedziałeś też, bo właśnie, że chcesz zrezygnować z koloru, bo rzeczywiście ten kolor zaczął się u ciebie pojawiać. Czemu chcesz z niego zrezygnować?
No może nie rezygnować do końca, ale na pewno to w dużym stopniu odsączyć.
A dlaczego?
Dla klarowności sceny.
Take.
Co się kłębi w twojej głowie, kiedy malujesz?
No właśnie, jak już maluję, to no właściwie często nic. Właśnie po to, jak już to robię, to mnie do tego odpręża, że no oprócz myślenia o tym, co teraz robię, bo to nie jest bezmyślne machanie pędzlem, okej, okay? Powiedzmy to sobie, to nie mam jakichś w danym momencie, nie, znaczy no zazwyczaj przynajmniej. Nie mam jakichś, nie towarzyszą temu jakieś wyjątkowe przemyślenia w czasie rzeczywistym. No, to ten obraz jest wynikiem, powiedzmy, jakichś przemyśleń, ale przy samym malowaniu już jakoś nie przychodzą nowe.
Czyli to jest tak, że jakby cały właśnie proces już masz w głowie, kiedy zasiadasz do pustego płótna?
Najczęściej tak. To znaczy zdarza się tak, że powiedzmy namaluję tło, nie wiedząc jeszcze, co tam dalej się będzie działo, ale no to często to robię, jak jeszcze nie mam pomysłu. Mhm. Namaluję 2 czy 3 takie tła. No i potem sobie myślę, co by z tym zrobić. Nie?
A potem, kiedy już cały koncept w głowie powstaje, możesz usiąść do płótna i już właśnie oddać się temu bezmyśleniu w tworzeniu.
Tak, dokładnie.
No dobrze, trochę już tutaj mówiliśmy o marzeniach, takich jak na przykład wystawa w Nowym Jorku. Czy twoim marzeniem jest to, żeby być sławnym artystą?
Docenionym. To na pewno.
A co to znaczy dla ciebie być docenionym?
No to znaczy, że moje obrazy są wystawiane w naprawdę poważnych miejscach. To jest chyba takie kluczowe tak naprawdę. Dostanie się do takich naprawdę światowej skali poważnych miejsc, nie? To tam się może nie sprzedawać. Dobra.
Ale fajnie, gdyby tam były, tak?
Ale fajnie, gdyby tam były. No to już to jest chyba taki rodzaj awansu w naszym zawodzie. Być może w muzeach, wiesz.
W jakichś stałych kolekcjach muzealnych.
Tak, w jakichś stałych kolekcjach.
Czyli to jest właśnie dla ciebie to ten moment, kiedy poczujesz, kiedy czujesz się właśnie bardzo doceniony, tak?
No to jest chyba jakiś kolejny etap, który teraz widzę jako, no nie wiem, znaczy ostateczny, no ale taki, który chyba powinien w kolejności nastąpić. Nie? No. To jest długa droga, długa, taka żmudna, wiesz. No niewdzięczna też, nie? Często. W dalszym ciągu to wolę niż gdzieś iść do jakiejś fabryki o 7 rano, ale tak, to też, to, no, z tym się wiążą inne problemy. Tak? Właśnie tej niestabilności, tej jakiejś takiej zależności, no bo powiedzmy tych kolekcjonerów nie jest dużo, nie?
Szczególnie w Polsce.
Szczególnie w Polsce. I tak człowiek cały czas liczy na to, że coś. Latami liczyłem na to, że ktoś coś kupi drożej, nie? Że coś tam się sprzeda drożej, że tam gdzieś na jakiejś aukcji coś, że to coś, jakiś krok do przodu, jakiś, że coś tam się takiego zadzieje, że to będzie nagle droższe. I to się przez strasznie długo nie działo. Albo działo bardzo wolno.
Czy zwątpiłeś gdzieś po drodze w siebie?
Nie, aż tak to chyba nie, bo zawsze jednak ta ciągłość występowała, jakby wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły mi, że trzeba jeszcze trochę cisnąć. Nie?
Że będzie dobrze.
I okej, okay, no i faktycznie jest okej, okay, no jest dobrze.
To jak doszło do tego przełomu? Kiedy to się wydarzyło? Co na to wpłynęło?
Wiesz co, tak do końca nie wiem, to znaczy to się stało w poprzednie wakacje, w ostatnie wakacje, co mam teraz? Tak, to będą poprzednie wakacje, wydaje mi się. To był taki moment, że te obrazy zaczęły się sprzedawać za powiedzmy więcej niż 10 tysięcy na aukcjach. No i to już było, to już sobie wtedy myślałem, kurczę, to już jest okej, okay, tak? To już jest dobry poziom, jest okej, okay, tu się możemy zatrzymać, ale to mija szybko.
Potem chce się już więcej, tak?
Myślę, że tak. I to bardzo szybko. A co na to wpływa? No może czasem potrzebujemy jakiegoś impulsu, jakiejś zmiany. W sensie tak w ogóle w życiu, żeby coś ruszyć do przodu. W sensie, ja faktycznie te obrazy, które zaczęły chodzić drożej, to ja też uważam, że one są, one na tamten moment to były faktycznie najlepsze z tych wszystkich, co się sprzedawało. Do tej pory, te wszystkie, co miałem akurat dostępne, czy coś, no to...
Ale właśnie wspomniałeś przed chwilą, że jakby to też nierozerwalnie jest związane też z jakimiś jednak zmianami w życiu. Te zmiany niekoniecznie muszą dotyczyć bezpośrednio naszej twórczości. Czyli to jest jakoś tam nierozerwalnie związane i to nasze życie jednak wpływa na to też, jak my pracujemy i co osiągamy, gdzie lądujemy finalnie, tak?
No, nie wiem, czy to jest reguła, ale dla mnie tak, na pewno to jest gdzieś tam... No. To też zależy od jakiegoś stanu, w którym akurat jesteśmy, tak? Jak madujemy. Coś się mogło stać złego, coś się mogło stać dobrego. I te z tymi impulsami, to ja też nie mówię, że to musiał być jakiś pozytywny impuls, czy coś.
Filip, miałeś właśnie niedawno wernisaż i wiem też z kuluarów, że niechętnie wypowiadasz się na wernisażach. Najchętniej byś w ogóle się na nich nie wypowiadał. Dlaczego tak jest, powiedz?
no nie wiem, łapie mnie jakiś stres. Natomiast to też, wiesz, no, trzeba docenić, że przychodzi do ciebie kupa ludzi. Mhm. Doceniam to, nie? To jest fajne, ale no nie potrafię gadać publicznie jakoś długo.
Czyli mimo wszystko zawsze pojawiasz się na tych wernisażach, a nie jak wspomniany w naszej prywatnej rozmowie Beksiński, który nawet nie przychodził na swoje wernisaże. Nie planujesz takich manewrów?
Nie, 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 oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, ale to jest ciągle te publiczne występy mnie tak jakoś no stresują po prostu.
Słuchaj, a powiedz, uważasz, że sztuka jest dla każdego?
O, nie wiem. Fajnie by było, żeby była. Czy należy rozpowszechniać sztukę tak, żeby mogła być, w sensie drukować obrazy, żeby tylko były tanie i ktoś, żeby każdy mógł, to uważam, że to nie jest dobry ruch. Nie, nie chcę używać słowa podróbki, ale to jest trochę takie, nie? Takie plastikowe, nie? Takie jakieś bezduszne.
No tak, bo ta dusza to chyba właśnie w tych pociągnięciach pędzla jest widoczna.
No właśnie, bo tak. W zapachu obrazu w ogóle. To jest tak jak, no nie wiem, książka i jakiś ten czytnik e-booków, nie? No kurde, no to też jest książka, ale no ja widzę różnicę.
No to jest ogrom zmiany w ogóle doświadczenia. Wiem, o co ci chodzi. Ja lubię zapach książek, szczególnie tych starych. Lubię szelest kartki. Lubię trzymać książkę.
Jeszcze strony się takie żółte robią. No, że genialne, cudowne. Uwielbiam.
W ogóle trzymanie książki na kolanach, a nie kolejnego urządzenia cyfrowego. Cały czas nosimy przy sobie telefon, fajnie jest tą książkę papierową wyjąć. I chyba to jest z tym obrazem, nie? Bo to, tak jak powiedziałeś, i zapach, ale też faktura w ogóle płótna. No wszystko to, że można właśnie tego dotknąć, nie? Można nos włożyć w płótno i zobaczyć te ślady pędzla, zobaczyć, jak artysta tworzył tak z bliska po prostu centymetr od płótna. To jest zupełnie inne doświadczenie niż z wydrukiem.
No, można obraz odwrócić i w ogóle dotknąć, no po prostu z wierzchu już powiedzmy, ta gramatura jest często, choćby po części przykryta, nie? A z tyłu zawsze widać, jaka w ogóle jest, jakie płótno jest w dotyku, takie samo, sam len, powiedzmy, nie? Jaki chropowaty potrafi być, jaki tam. No, nie, żaden druk tego nie zamieni. No to nie ma co tu.
To trochę też, tak jak ja na przykład tworzę trochę cyfrowo, ale to nie jak się ma do malowania.
To jest jeszcze okej, okay, nie? Bo to z założenia jest jakieś, nie? A nie, że, no, w sensie to nie zostanie odsączone z niczego, mhm. Nie? No a drukowanie obrazu, który był obrazem fizycznie, no to jest uważam trochę odsączające.
Nie każdy interesuje się sztuką, ale czy ta sztuka jednak jest częścią życia każdego człowieka?
No kurde, tak, bo chcąc, nie chcąc gdzieś tam, nie wiem, no, spacerując, zwiedzając coś, no, gdzieś zobaczy jakieś, no, architekturę choćby nawet, tak, to ta sztuka jest wszędzie, nie? Możesz to nie, w ogóle nie mieć o tym pojęcia i przecież i tak to cię otacza, więc jakby, no tak, w tym sensie tak. Ale to przede wszystkim chyba powinno być tak, że jest dla tych, którzy tego chcą. Bo to też no nie możemy się tak narzucać. Jak ktoś bardzo tego nie chce, to mój Boże, no, ma prawo. Ale faktem jest, że no, ludzie nie mają świadomości, że otacza ich wszędzie.
Ty wspomniałeś o architekturze, a tak naprawdę nawet jakieś reklamy, które oglądamy. No, może ja też nie do końca uważałabym za sztukę, ale to jest jednak pochodna pewnej historii, kultury i sztuki, która toczy się od kilku tysięcy lat. To jest jakby, to jest no, też no, efekt tego wszystkiego, nie?
No tak, tak, tak. No tak, ktoś wziął kamerę, użył metod z kina i nakręcił coś, co ma coś reklamować. Okay. W dalszym ciągu to jest... To znaczy, no bo tak, no, gdzieś tam się ukuło to pojęcie sztuki użytkowej, nie? Mhm. No i to jest trochę coś takiego, nie? Że taka sztuka nie do końca. Nie? Ale też, no powiedzmy...
Bo dla mnie to jest właśnie ta wynikowa jakby tego, że sztuka istnieje. Bo mimo wszystko wszelka działalność wizualna człowieka chyba no jest ugruntowana bardzo mocno w całej tej twórczości tych wszystkich artystów, którzy od zarania dziejów tak naprawdę tworzą od pierwszych malunków naskalnych, nie?
No słuchaj, gdyby nie sztuka, nie było blisko podróż, nie?
Tak, niestety tutaj...
To z tego wynika, nie? To też z tego wynika. No po prostu wzięli instrumenty, zrobili, jak go mieli, jest okej, okay, tak? I są odbiorcy, dobra, spoko. Także to tak, to wszystko co gdziekolwiek się zaczyna od kreatywności i jest przez człowieka zrobione, jest sztuki.
Tutaj naprawdę zaczęliśmy niebezpiecznie krążyć wokół tematu, czym tak naprawdę jest sztuka. Jak myślisz, czym jest sztuka?
Nie mam pojęcia. W sensie to jest...
Powiedział artysta.
No bo to... Generalnie to ja w ogóle uważam, że takie rzeczy powinna osądzać historia, nie? Co ostatecznie było sztuką, co nią nie było. Bo może nam się wydawać, że tam coś zrobiliśmy wielkiego, a to koniec końców się okaże, że to nic takiego, nie?
Może przynajmniej ważne jest, że jest czymś wielkim dla nas. Zawsze to jednak też ma jakieś znaczenie, nie?
No tak, ale wtedy nie mówi nam tego, czy to na pewno jest sztuka. Nie wiem, czym jest. No to jest bardzo takie szerokie, płynne pojęcie, nie?
Jak myślisz, kim jest odbiorca twoich obrazów?
Myślę, że to jest wrażliwy gość, albo niekoniecznie gość.
Albo gościuwa.
Gościni, tak się teraz mówi, który gdzieś może coś... Bo oni często to też kupują przez to, że to jest kompletne z tym tytułem i w ogóle, że to są ludzie szukający historii. Nie? To są wrażliwi ludzie, którzy potrzebują jakiejś dodatkowej opowieści, nie? Jakiegoś odbicia, może siebie w tym widzą.
A zdarza się, że jakaś osoba, która do ciebie przychodzi, opowiada o swoich emocjach związanych z twoim obrazem?
Nie, chyba aż tak to nie.
Nie, nawet podczas targów sztuki nie zdarza się, że ktoś zaczyna ci opowiadać?
Być może zaczyna, ale to są takie bardzo podstawowe, że on mi się podobał, jakie piękne. Takie bardzo, bardzo, że tak powiem, na podstawowym poziomie. Nie? To są te same rzeczy, które posłyszymy wszyscy. Nie? Jeszcze mi się chyba nie zdarzyło, żeby ktoś tak o sobie przy tym opowiadał jakoś dużo głębiej. Nie?
Jak sobie teraz pomyślałam, że nieśmiały artysta przyciąga nieśmiałych odbiorców.
No, może tak być. Może tak być.
Czy sztuka zmienia świat na lepsze?
No nie wiem. Czy świat na lepsze, to może to by było grubo powiedziane, ale na pewno nas zmienia i gdzieś tam koniec końców, czy na lepsze, na pewno na przyjemniejsze. Słuchajcie, obraz nie zapobiega wojnie.
Niestety.
Nie mamy na to wpływu, żadnego. No, możemy trąbić.
Ale tak jak powiedziałeś, możemy przynajmniej sprawić, że życie będzie chociaż trochę przyjemniejsze dzięki obcowaniu z naszą sztuką.
No, na pewno. Przyjemniejsze.
Czyli o tą przyjemność chodzi, myślisz, twoim odbiorcom?
No, o przyjemność, refleksję.
Dlaczego ludzie wieszają sobie obrazy w domach?
Bo czegoś im brakuje. Wiesz, znaczy mam, pewnie to różnie bywa, ale mam też wrażenie, że ludzie już mają, powiedzmy, to nie jest towar pierwszej potrzeby, okej? Okay? Muszą już naprawdę mieć wszystko, co im jest potrzebne, tak, do takiego zwyczajnego życia, tak? Nie muszą się chyba o nic nie martwić i dopiero wtedy myślą sobie, dobra, to teraz kupiliśmy sobie obraz. I to znaczy, że po prostu czują taką potrzebę. No, czegoś im brakuje. Nie?
Może poza tą pracą, rodziną i takimi zwyczajnymi, codziennymi zdarzeniami potrzebują w tej swojej przestrzeni może czegoś niecodziennego?
Tak, pewnie tak. Może im nie wystarcza serial wieczorem. Nie? Zresztą serial jest świetny. Nie? Też nie chcę, serial jest sztuką, okej? Okay? ale wiadomo, co chodzi.
Słuchaj, wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy o twoim rekordzie aukcyjnym. Powiedz, dlaczego sztuka tyle kosztuje?
No to wcale nie tak dużo. Widziałem droższe obrazy.
No to powiedzmy nawet ogólniej o tych na przykład za 500 000 czy za jeszcze więcej. Dlaczego sztuka tyle kosztuje?
No i to chyba bardzo zależy i to chyba jednej odpowiedzi nie ma na to pytanie. To jest chyba też w dużym stopniu jakiś taki losowy przypadek, że coś tam się gdzieś...
Bo wiesz, niesłychana jest ta rozbieżność. Są obrazy za 500 zł i są obrazy za 50 milionów. Jak to się dzieje, że jest tak duża rozbieżność właśnie w tych cenach? Jak to się w ogóle zadziewa?
W dużym stopniu przypadek chyba, tak myślę. Jakieś takie bycie w dobrym miejscu, w dobrym czasie, jakiś ruch, których wykonujemy tysiące, który akurat okazał się skuteczny. No może trochę odwagi, nie wiem. Chociaż nie, może trochę szczęście. Chyba szczęście.
Jak zachęciłbyś innych do obcowania ze swoim malarstwem?
W sensie nie wiem, czy chcę zachęcać, nie? Bo to jeżeli ktoś to widzi i, to, i nie chce z tym obcować, to okej, okay, nie? Jakby, wiesz, nie chcę tego, nigdy nie chciałem tego wciskać jakoś na siłę, nie? Jakoś wpychać, żeby to wszędzie wisiało, żeby to... Okej, okay, jeżeli w tym niczego nie widzicie, to nie, to spoko. To nie rozumiem. Ja też wiele rzeczy nie widzę pewnie czegoś, co można w tym widzieć, nie?
Powiedzmy, że ktoś chce sobie kupić obraz do domu. Co byś mu polecił? Co powinien zrobić, żeby sobie taki obraz kupić? Od kogo? Jak? Jak wybrać? Czym? Głową? Sercem? Co byś powiedział takiej osobie?
Sercem, kurde, no niech dużo ogląda. Po prostu musi tego dużo oglądać. I to do niego samo przyjdzie. No to nie można sobie dawać takiego ciśnienia, że okej, w tym tygodniu muszę kupić obraz, bo kończę remont, nie? A to jest bez sensu. Bo sobie można krzywdę zrobić. To musi być taka świadoma, powolna decyzja, nie? Ale bardzo, że tak powiem, przemyślana. No bo będziecie z tym mieszkać potem być może do końca życia.
No tak, ja sobie też nieraz właśnie myślałam nad tym pytaniem i wiesz, są też takie osoby, które kupują na przykład pod kolor ścian czy kanapy obraz, a są właśnie takie osoby, które podchodzą i widzą jakiś obraz i widać, że po prostu ten obraz do nich gada. I to jest chyba ten moment, kiedy właśnie ktoś wybiera twój obraz dlatego, że jakby coś nie pozwala przejść obojętnie koło właśnie tej pracy, którą stworzysz. To chyba jest właśnie ten fajny moment i chyba tak fajnie jest wybierać obrazy. Jak myślisz?
No tak, dokładnie, to jest bardzo fajne. Co do tego, jeszcze wrócę do tego koloru ścian, to jest też totalnie okej, że ktoś kupuje to pod kolor kanapy czy coś, tylko pytanie, co kupił, nie? Czy on w ogóle coś czuje, jak na to patrzy, nie? No to też no, nic złego się nie stanie, jak akurat znajdzie coś, co pasuje kolorystycznie. Mm. Już nie bądźmy już tacy takimi.
Bardziej wiesz, o czym myślałam? Myślałam o tym, że jednak kiedyś ten kolor ścian się zmieni, a obraz zostanie, jak sam powiedziałeś, z niektórymi obrazami zostajemy do końca życia, więc może powinny nas jednak łapać za serducho, a niekoniecznie być dopasowane do wnętrza.
No i jeżeli będzie teraz zawsze malował ściany pod kolor obrazu i wszystko się skończy jak trzeba.
W sumie można to też tak rozwiązać. Okazją właśnie na to, żeby sobie wybrać obraz, jest po prostu pojawienie się na targach sztuki, gdzie bardzo wielu artystów się pojawia, jest duży wybór. Można też dostać oczywiście zamętu dużego w głowie od ilości prac, które tam się pojawiają, ale można przekrojowo sobie obejrzeć, co tam się dzieje na tym rynku młodej sztuki obecnie. A czy ty się planujesz pojawić jesienią na targowisku sztuki?
Na której z edycji? Na pewno. No myślę, że tak.
To wspaniale. My już oczywiście zapraszamy dzisiaj na październikową, najbliższą edycję targowiska sztuki, ale będziemy jeszcze na nią częściej zapraszać przez całe wakacje. A moim i Państwa gościem był malarz Filip Łoziński. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję również, było cudownie.
Zapraszam na targowisko sztuki, które odbędzie się 3 i 4 października w Butelkowni na terenie praskiego Konesera. To wydarzenie dla każdego, kto ceni sztukę, zarówno dla kolekcjonerów, dekoratorów wnętrz, jak i osób, które szukają niepowtarzalnych prac do swojego domu. Wstęp wolny, zapraszam serdecznie, Aleksander Konarzewski.
Radio Praga.